Pani Małgosiu, zacznijmy od początku. Jak zaczęła się Pani przygoda z aktorstwem?
To zawsze wiedziałam, że chcę być aktorką. Może wstydziłam się, jak byłam mała, mówić to na głos, bo to było bardzo mało popularne. Znaczy, popularne było być aktorką, być gwiazdą, ale mało popularne było się przyznać, że ma się takie aspiracje w rodzinie, gdzie mama jest ekonomistą, tata inżynierem i wszyscy mają jakieś takie normalne zawody, lekarze i tak dalej. Także to oni chyba też sobie tak jakoś wyobrażali bardziej normalnie życie swoich dwóch córek. No ale jakoś wymknęłyśmy się z tych ram, z tych wyobrażeń rodzicielskich o naszej przyszłości, zarówno siostra, jak i ja. Obydwie mieszkamy za granicą częściowo. Moja siostra mieszka w Szwajcarii, także też chyba nie jest to marzenie rodziców mieć dzieci daleko od siebie. Ale wiedziałam od początku, to w podstawówce miałam taką przyjaciółkę, której mama jest aktorką, bo pani Danuta Nagórna jest wspaniałą aktorką. I ja tam koczowałam u nich w domu i ona nas inspirowała. Myślę, że jej zawdzięczam tę inspirację. Bawiłyśmy się w teatr po prostu od 7 roku życia. Także to wiedziałam zawsze.
A proszę mi powiedzieć, jak wygląda życie młodej aktorki? Praca, 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 czy może jest jeszcze czas na życie poza aktorstwem?
Nie mam pojęcia jak teraz, to jest bardzo różnie. Teraz myślę, że w ogóle świat się zmienił i życie w ogóle młodych ludzi wygląda inaczej niż w czasach, kiedy ja byłam młoda. Na pewno było bardziej takie ideowe podejście do życia, dlatego że nie było ekwiwalentu materialnego, właściwie za nic. Wszystko było dla sztuki, można powiedzieć. Właściwie wykształcenie też zdobywało się dla sztuki. Nauka języków też była wyłącznie abstrakcyjna sztuka, ponieważ nigdzie nie można było wyjechać, nie można było kupić żadnej zagranicznej gazety, bo ja chodziłam do francuskiej szkoły, co było absolutnie jakimś wymysłem totalnym, ponieważ wiedziałam, że nigdy nie wyjadę do Francji. A żeby na przykład przeczytać L, to trzeba było stać w kolejce w Salle de Lecture Française w Warszawie i to naprawdę zapisywać się w kolejce do tego, żeby jakoś tam obejrzeć to pismo. Tam były też jakieś francuskie filmy, no to była taka mała sala kinowa, to żeby zobaczyć taki film, no to dantejskie sceny się działy. Także to było, wszystko było inaczej. To jest bardzo trudno sobie może dzisiaj młodym ludziom wyobrazić, do jakiego stopnia Polska stała się pięknym krajem, wbrew temu, co może niektórzy sądzą, ale naprawdę ta zmiana na lepsze odbyła się już bardzo dawno i Polska jest wspaniałym krajem. I to, jak się, ja pamiętam kolejki po paszport kilometrowe, pamiętam, jak poznałam Gabrysia, mojego męża, powiedzmy od 30 lat, to jeszcze w tamtych czasach musiałam stać na kruczej, czasami 2 dni w kolejce po paszport. Wydawany był na podstawie takiego podania, które musiałam pisać po pierwsze do urzędu paszportowego, bo paszport nie był moją własnością, tylko był własnością państwa i ten urząd tym paszportem zawiadywał, ale musiał być podpisany mój dyrektor teatru, Zygmunt Hübner, musiał dać mi urlop. Czyli to była cała bardzo skomplikowana procedura.
Pani Małgosiu, lata 80. poznała pani swojego partnera, tak jak przed chwilą pani wspomniała, zapadła decyzja o przeprowadzce za granicę. Jak udało się pani odnaleźć w nowej rzeczywistości? Ludzie, nowe miejsce, inny język. Ciężko było się przestawić?
Ja w ogóle nad tym nie zastanawiałam. Tam brałam życie po prostu. To, co przynosiło, to brałam i tyle. A byłam po takim dużym kostiumowym serialu komediantka. Naprawdę grałam po moim debiucie Wierna Rzeka, po takim filmie Jezioro Bodeńskie, który też zdobył Złotego Lamparta w Locarno, po Barytonie. To były wspaniałe filmy. I po kilku rolach teatralnych, także nie czułam się, mimo że miałam, nie wiem, 26 lat, ale ja czułam się bardzo już spełniona zawodowo. Nie wiedziałam na pewno, że nigdy nie będę musiała powiedzieć, że gdyby nie ty, to zrobiłabym karierę. Gdyby nie ten wyjazd do Szwecji, to bym zrobiła karierę, a ty mi zmarnowałeś na przykład szansę na karierę. Na pewno w moim mniemaniu ja już nie miałam kompleksów, jeśli chodzi o moje życie zawodowe. Więc jechałam, to serce mi tak podyktowało i już miałam za sobą jedno małżeństwo nieudane. I wiedziałam, że tak powiem, pomysłów na małżeństwo udane nie ma. To znaczy nie ma jakiegoś panaceum, jakiegoś środka, to, że to musi być, nie wiem, domek z ogródkiem, synek, córeczka, kredyt na samochód i tak dalej, to nam da szczęście. Absolutnie to się w ogóle nie sprawdza. Nie ma żadnych schematów i żadnych patentów na to, jak być szczęśliwym, więc trzeba po swojemu znaleźć drogę. No i wierzyć, że się uda. No, mój mąż też był po niejednym już takim związku, więc też wiedział, że to, że to jest niekonwencjonalne, że to jest bardzo trudne, że dzieli nas na co dzień 1500 kilometrów, to żadna przeszkoda, bo można przeszkody znaleźć na sofie przed telewizorem i przy śniadaniu i w luksusie i w biedzie i wszędzie. Wszędzie są jakieś przeszkody, także jak ma się udać, to się uda mimo to. No i tak też się okazało, a jeśli chodzi o moje życie zawodowe, to ja w ogóle nie liczyłam na to, że jakiekolwiek się odbędzie w Szwecji. Jestem niezmiernie zdziwiona do tej pory, że to się udało i że to po prostu samo tak jakoś wyszło. Jak Wiktor, nasz syn, miał 3,5 roku, to akurat wydawał mi się taki moment, że już mogę naprawdę zacząć pracować, on już był taki wypieszczony na maksa. To zresztą pierwsza niańka się wtedy w domu pojawiła. Naprawdę ja byłam z nim cały ten czas, już tam trochę pracowałam w Polsce, ale minimalnie. To naprawdę on był, że tak powiem, na rękach moich pierwsze 3 lata zupełnie. I wtedy pojawiła się taka poważna propozycja w Szwecji. Postanowiłam wygrać te zdjęcia próbne, to znaczy zaparłam się, że jednak to się musi udać, mimo że nie znałam języka. Znam język bardzo słabo. Szwedzi znają bardzo dobrze języki obce i jeżeli się zna jako tako angielski, francuski na przykład w moim przypadku, oni mówią po niemiecku, po francusku, po angielsku, no naprawdę nie sposób się nie dogadać. Także nawet fajniej czasami jest poprawnie i ładnie mówić z nimi w obcym języku, niż bełkotać coś po szwedzku w jakimś narzeczu zupełnie niepojętym dla nich. Oni bardzo chętnie wtedy przechodzą jednak na angielski czy na jakiś inny język wspólny, który po prostu obcokrajowiec zna lepiej. Także nie miałam zupełnie motywacji, żeby się uczyć tego języka. No a w te zdjęcia próbne i tak wygrałam. No to historia jest cała oczywiście, jak to się odbyło. Bardzo długie etapy były tam, wiele etapów trwało, to wszystko 3 tygodnie. Aż w końcu dostałam tę rolę i okazało się, czego nie miałam świadomości na początku, że to jest bardzo prestiżowa produkcja. No to też Grand Prix Italia i znakomity film i wybitna zupełnie obsada, która mnie zadziwiała od pierwszego dnia zdjęciowego, bo ja przygotowywałam się do roli przy pomocy takiej dykcjonistki z teatru dramatycznego. Także ja całą rolę miałam przygotowaną, zanim weszłam na plan, ale nie znałam aktorów. Jak spotkałam aktora, to był Christer Henriksson. Na pewno polscy widzowie znają go z Wallandera, jako Wallandera w tej chwili. Znane przecież te słynne seriale kryminalne szwedzkie. To jest absolutnie wybitny aktor teatru dramatycznego. Nie wiedziałam o tym wtedy, bo nie chodziłam do teatru. Wydawało mi się, że i tak nie rozumiem, więc nie chodziłam do teatru. Aktorów znałam właściwie bergmanowskich, z filmów bergmanowskich. On nie był i nie jest bergmanowskim aktorem, ale na planie mnie absolutnie zaskoczył. I tak było z każdą po kolei nową postacią, jak Stefan Sauk, no, wybitni zupełnie aktorzy. No i poziom tego przedsięwzięcia był bardzo wysoki. Także wpadłam tak śliwka w kompot, w najlepszą, w taką śmietanę tego zawodu. I potem tak się potoczyło, potem języka się nauczyłam praktycznie na planie serialu, bo dostałam zaraz po tym propozycję zagrania w serialu i przyjęłam ją. To był taki codzienny serial, do tej pory powtarzany, to było naprawdę 20 lat temu, ale serial jest powtarzany do tej pory, ma ogromne, sprzedawane na całym świecie, Vita Lögner, Białe Kłamstwa się nazywa. I tam miałam z kolei takiego coacha do nauki dialogu. I po prostu coach mnie nauczył języka, no bo jeżeli się uczy kilku scen, czyli dziesiątki zdań, to są poprawnie złożone, prawda? I one są, i on jest coach, czyli to jest poprawna intonacja, poprawna artykulacja, no maksymalnie wyrazista. I to są poprawne konstrukcje zdaniowe, no to tak jak dzieci się uczą na pamięć języka, prawda, powtarzając, no to tak ja się nauczyłam szwedzkiego i w sumie poprawnie, no bo te dialogi były poprawnie napisane.
Pani Małgosia, proszę mi powiedzieć, w czym możemy zobaczyć Panią w najbliższym czasie, w jakiej produkcji?
Sporo gram w Szwecji. Można zobaczyć taki serial Political Fiction, gdzie gram po szwedzku, gram Polkę, taką ekstremistkę prawicową, to polityczny serial. Nazywał się Blåa ögon, czyli oczy błękitne. W sumie w jakimś sensie o tej takiej sytuacji, która wydawałoby się Szwecji nie będzie dotyczyła, a już dotyczyła na przykład Francji. Scenarzyści uznali, że to, co dotyczy Francji w takim kontekście polityki zagranicznej i wewnętrznej, że to potem Szwecja powiela problemy te same w ciągu 10 lat. Wydaje mi się, że dużo szybciej to się stało, bo tu chodzi o problem z uchodźcami, problem z imigrantami, problem rasizmu i w efekcie terroryzmu. który wybucha w Szwecji. Ten problem jeszcze nie jest tak bolesny w Szwecji, jak już jest bolesny we Francji. Film, ten serial to było 10 godzin takiego poważnego politycznego serialu. No jakby wyprzedza swój czas. No mam nadzieję, że nie dojdzie do tego, do czego dochodzi w serialu, czyli do terroryzmu. Ale to było bardzo ciekawe i bardzo taka prestiżowa produkcja, gdzie grałam Polkę, prawicową ekstremistkę, co na początku wydawało mi się zupełnie jakieś głupawe, żeby obcokrajowiec mógł być jakby przeciwko obcokrajowcom. Dużo dyskutowałam ze scenarzystami i buntowałam się przeciwko pewnym dialogom, aż mi reżyser powiedział, żebym już nie męczyła się dłużej z tymi moimi zgryzotami i puścił mi z YouTube'a kilka takich urywków wywiadów polityków różnych, na przykład pochodzenia węgierskiego jest taka pani. To były żywcem wyjęte dialogi, które ona oficjalnie, publicznie wyrażała. Ja myślałam, że nie można czegoś takiego powiedzieć publicznie i właśnie okazało się, że można. Także przestałam dyskutować i z dużą satysfakcją, chętnie kompromitując tego typu postawy, po prostu tę postać grałam. To była jedna taka dosyć duża satysfakcja. Druga to był taki serial kryminalny, chyba 10 czy 8 godzin, już nie pamiętam. Jeszcze nie był emitowany i to się nazywa Johan Falk. Gram po rosyjsku. Szefową rosyjskiej mafii. Było strasznie fajnie, że napisana taka rola została dla kobiety. Uważam, że to po prostu wybitne i że niemożliwe w Polsce, żeby ktoś w ogóle sobie wyobraził, że tego typu postać to jest kobieta. Aczkolwiek, no właśnie jest. I to była bardzo ciekawa postać, właśnie grana po rosyjsku i po angielsku z rosyjskim akcentem. Taka szefowa, takiej nie tylko rosyjskiej, ale ukraińskiej, litewskiej, polskiej, taka bardzo wiarygodnie napisane to było. A film jest prestiżowy, to jest coś tak jak polska ekstradycja, czyli jest ten główny bohater, który się nazywa właśnie Johan Falk, jak gra go Jakob Eklund, uwielbiany szwedzki gwiazdor. I on go gra już, nie wiem, od 15 lat. Z tym, że sezonów było może 5, to jest tak co 3 lata może, to jest tak bardzo dopracowane i to nie jest tak, że co roku się kręci te ileś tam odcinków, tylko tak co kilka lat. No to strzelałam z kałasznikowa, brałam udział w pościgach samochodowych, w walce wręcz. Także bardzo to było fajne, muszę powiedzieć. I w ogóle uczestniczenie w takim filmie action, zobaczyć jak to się robi technicznie, jak fantastyczni są pirotechnicy, jak świetnie na przykład jest preparowane, na przykład nie wiem, uderzenie kamieniem ktoś wybija, takim dużym kamieniem wybija szybę w samochodzie, który ja prowadzę zresztą brawurowo i ja dostaję tym kamieniem w głowę, jest wypadek i jest ten kamień i kamień wybija szybę i ja dostaję naprawdę nim w głowę i naprawdę się krew leje i naprawdę jest wypadek straszny. I to wszystko jest robione no, tak fantastycznie, że, tak wiarygodnie, że sama nie wychodziłam z podziwu. Grałam jeszcze w jakimś tam w zeszłym roku takim amerykańskim serialu, też robionym w Szwecji, 100 Code, z Dominikiem Monaghanem, Hobbitem i z Mikaelem Nyqvistem. Był epizod, ale nie widziałam tego, więc nie wiem ile zostało, bo czasami człowiek zagra bardzo smaczny epizod, piękną scenę, to była naprawdę bardzo trudna, piękna scena, a może zostać jedno zdanie, tak bywa też, z powodów montażowych, różnych, także naprawdę nie wiem, ale to było bardzo ciekawe. A teraz gram w Szwecji też w takim kryminalnym serialu, czyli jak to w Skandynawii dosyć prestiżowa produkcja. No dość powiedzieć na przykład, że ostatnio kręciliśmy jedną scenę cały dzień, potem innego dnia na przykład dwie sceny cały dzień zdjęciowy, a na przykład jak gram w Polsce w Jak Miłość, kręcimy 10-12 scen w ciągu dnia, więc można sobie wyobrazić, jaka może być różnica w tym, jaką szansę się daje artystom, no na wszystkich tych zawodów artystycznych, zawodów filmowych, które biorą udział w kręceniu w ciągu takiego dnia zdjęciowego, jaka jest szansa na efekt artystyczny. Że to bardzo wysoki poziom i to się nazywa Innan Vidör, czyli Zanim umrzemy. I też jest bardzo piękna rola, bo to jest z kolei jugosłowiańska mafia w Szwecji. A w Polsce zapraszam do teatru. Przede wszystkim moją ukochaną rolą ostatnio jest w scenie prezentacje, teatr scena prezentacje w Warszawie przy Żelaznej. Taka sztuka Pokrewieństwo dusz. I to gram z Marysią Pakulnis i Antonim Pawlickim. Tam Anka Chodakowska gra epizodyczną postać. Teatr w teatrze gra aktorkę, która dwa monologi mówi. No, tak naprawdę dialog rozgrywa się pomiędzy Antonim, Marią i mną. i to bardzo piękna sztuka, bardzo zapraszam serdecznie. I Kochanie na kredyt z kolei diametralnie różna, bo komedia, zupełnie na antypodach postać, którą też uwielbiam. I to się nazywa Kochanie na kredyt i to gramy w Warszawie w Teatrze na Woli. A tak gramy w Polsce. Teraz będziemy grać w Toruniu na przykład, niedługo w Poznaniu.
Pani Małgosiu, jest Pani bardzo aktywną osobą, zresztą co słychać oczywiście. Bierze Pani udział między innymi w kampanii społecznej Piękna, bo zdrowa. Może kilka słów wyjaśnienia. Co to za akcja?
Piękna, bo zdrowa to się tak może być druga nazwa, kwiat kobiecości. Tak jak różowa wstążka, już wszyscy wiedzą, że chodzi o profilaktykę raka piersi. To tutaj jest taka czerwień, jest kolorem tej akcji i tu chodzi o raka szyjki macicy, czyli to jest uświadamianie kobietom o tym, jak ważne są badania ginekologiczne i jak ważna jest profilaktyka tej właściwie strasznej choroby w Polsce. Ja mieszkam pół na pół w Szwecji i muszę powiedzieć, że ta choroba nie istnieje w Szwecji. Po prostu nie występuje z powodu profilaktyki, która jest prowadzona już od wielu lat. Ja dostaję co roku list z zaproszeniem na cytologię i tam jest konkretna data, godzina, miejsce, wszystko jest napisane. I napisane jest, że jeżeli nie mogę wtedy przyjść, kiedy jest dla mnie czas zarezerwowany, to żebym zadzwoniła i umówiła się na inny czas. To jest dosyć pilnowane. To jest coś tak oczywistego wśród kobiet w Szwecji, jak mycie zębów czy zmiana majtek. No po prostu to jest oczywistość. I bardzo jest mi jakby tak głupio i przykro, że tutaj dosłownie kobiety umierają na chorobę, która dzięki profilaktyce mogłaby całkowicie być wykluczona i mam nadzieję, że będzie. Ta akcja, myślę, że jeżeli aktorki czy jakieś inne znane osoby, które są lubiane przez publiczność, lubiane przez kobiety, jeżeli one jakby uważają, że to nie jest tabu temat i że można o tym mówić i one o tym mówią, no to może ośmieli to naprawdę kobiety, żeby wybrały się do ginekologa. I miałam w czasie tej akcji wiele rozmów z ginekologami, którzy byli zaangażowani w to i tak rozmawialiśmy, opowiadali tak niesamowite zaniedbania wśród kobiet, w jakim stanie przychodzą pacjentki z różnymi takimi ginekologicznymi schorzeniami, które po prostu są tabu, o nich się po prostu nie mówi, jakieś to jest wstydliwe. No wydaje mi się, że tak jak, nie wiem, może profilaktyka raka prostaty u mężczyzn, czy u kobiet właśnie już raka piersi, no to już jest oczywiste, już się o tym mówi, aczkolwiek uważam, że w dalszym ciągu się nie bada. No w Szwecji na przykład u ginekologa jest rutyną badanie piersi pod kątem onkologicznym. W Polsce się tego nie robi. Także, a poza tym, jeśli chodzi o jakość tego badania cytologicznego, to też jest bardzo ważne, żeby kobiety miały świadomość, że nie każda cytologia jest stuprocentową odpowiedzią na to, czy jest problem onkologiczny, czy nie. Że to musi być zaawansowana cytologia, tak zwana szczoteczkowa. I chcemy to uświadamiać kobietom i mówić, że to jest po prostu, to może być walka o życie. A jeśli chociaż jedna kobieta z mojego powodu, z tego, że ja ją przekonam, z tego powodu uratuje swoje życie, to uważam, że już warto było.
Pani Małgosiu, gdzie widzi się Pani za 5-10 lat? Czy wciąż aktywnie na scenie i planach filmowych, czy może z większą ilością czasu wolnego, spędzając czas poza pracą?
Jakby tu siedział przy mnie mój mąż, to bym na pewno powiedziała dużo czasu wolnego, dużo wyjazdów i tak dalej, ale szczerze mówiąc nie widzę siebie wyłącznie jako osoby odpoczywającej, nie wiem po czym. Także uwielbiam te podróże i wyjazdy, to co kocha mój mąż. Mnie zawsze najserdeczniej namawia, już sobie tak bukujemy za co roku 3 tygodnie gdzieś w zimie, a potem na wiosnę, a potem na przykład teraz mieliśmy zaplanowany taki wyjazd i jakoś przełknął to, że te zdjęcia w Szwecji, no muszę im dać ten termin, że miałam 2 tygodnie przeznaczone na wyjazd w lutym, pod koniec lutego, na przełomie lutego i marca. I ten wyjazd się nie odbędzie. Bardzo mi jest przykro z tego powodu, ale musiałam dać ten termin produkcji filmowej. I tak też zrobiłam. I tutaj mąż wykazuje zawsze, Gabryś wykazuje taką tolerancję, że on wie, że ja muszę pracować. Także no muszę dla siebie. No nie, nawet gdybym za darmo miała pracować, to muszę pracować. Ale moją pasją oprócz tego zawodu jest joga, więc myślę tak, że widzę siebie na pewno dalej, na tej samej ścieżce po prostu, nie że tam, nie wiem, otworzę studio jogi albo będę nauczać jogi, absolutnie nie, jako adept, widzę się jako adept całe życie, czerpiąc z doświadczeń innych i moich wspaniałych nauczycieli z Brackiej, z Foxal, tutaj bliziutko mam takie ukochane kluby i uważam, że to jest po prostu sposób na życie wspaniały, a dwa, scena, no, na przykład to kocham zupełnie tę postać z teatru prezentację, ona nie ma imienia, nikt tam nie ma imienia, ona się nazywa Ona, więc kocham ją grać i wyobrażam sobie, że no, takie przeżycie, takie jakby potwierdzenie zawodowego, umiejętności i w ogóle tego, że to jest piękny zawód po prostu, że to jest warte wszystkiego, także bardzo bym chciała tego typu doświadczeń.
A proszę mi powiedzieć już tak zupełnie na koniec, czego można Pani życzyć? Czy ma Pani jeszcze wyzwania zawodowe, które chciałaby Pani spełnić?
No nie mam takiego czegoś, nie wiem, na przykład Fedrę bym chciała zagrać, czy takich konkretów. Są przepiękne role klasyczne, jest fantastyczna Lady Macbeth, jest królowa w Hamlecie i jest na pewno jest wiele takich jeszcze wspaniałych ról, które bym chciała zagrać, ale jakoś sobie nie zawracam tym głowy. Biorę każdy dzień z osobna i cieszę się tym, co przynosi i przynosi przeważnie coś fajnego i staram się widzieć i świat, i zawodowo, i prywatnie, po prostu na różowo widzieć wszystko to, co dobre. Pamiętam, jak byłam, miałam powiedzmy 18 lat, poznałam Helmuta Kajzara, takiego wybitnego dramaturga, poetę, reżysera, twórcę teatru metacodziennego, takiej zupełnie wtedy alternatywnej formuły teatru. I on napisał taki manifest teatru metacodziennego i jednym z takich fragmentów, to moich ulubionych w tamtych czasach i to na całe życie zostało, to było: postaraj się z codziennego krajania chleba uczynić krojenie tortu urodzinowego. Czyli zrób z niczego coś, po prostu zawsze postaraj się. A dwa, nie dajmy się zmusić do nienawiści. To była taka zatęchła komuna i to było w tamtych czasach dla mnie bardzo odkrywcze, że można tak pokierować swoim życiem i swoimi relacjami, żeby nie wpędzić się w tę nienawiść w kolejce po mięso, w szarzyźnie, w braku wszystkiego, w narzekaniu, że po prostu można coś takiego ze sobą zrobić, żeby mimo wszystko nie przesiąknąć tą nienawiścią. Myślę, że to jest bardzo aktualne również w dzisiejszych czasach, że mamy dużą skłonność do skrajności, Polacy, i jesteśmy bardzo nakręcani przez media do skrajności, a pomiędzy złym a dobrym jest jeszcze cała strefa szarości, w której można bardzo pięknie sobie pożeglować i naprawdę nie trzeba odsądzać od czci i wiary tych, którzy myślą inaczej, czy kombinują inaczej, widzą świat inaczej, bo nie, nasza prawda nie musi być tą jedyną prawdą, a każda inna wściekle, nienawistnie złą i godną pogardy i nienawiści. Mam wrażenie, że za dużo tych skrajnych emocji tutaj się generuje. I tak bym wszystkim życzyła, żeby się zastanowili, czy nie mogą trochę złagodnieć i w poglądach, i w tolerancji, żeby więcej było tolerancji i mniej skrajności.
Piękne i mądre słowa na koniec. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Pani Małgorzata Pieczyńska.
No super, dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.